W Radiu Maryja Czas na Wiadomości zapraszamy.
W Łodzi odbyła się w piątek kolejna konwencja regionalna PiS-u. W spotkaniu wzięli udział prezes partii Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki.
Lider Zjednoczonej Prawicy w swoim wystąpieniu podkreślił, że w tych wyborach możemy zrobić pierwszy krok, aby obronić się przed różnymi zagrożeniami.
Jarosław Kaczyński nawiązał ponownie do kwestii wspólnej europejskiej waluty. Jak mówił po wprowadzeniu euro, polska gospodarka przestałaby być odporna na wstrząsy.
Prezes PiS-u ostrzegł także przed seksualizacją dzieci w szkołach. Pozbawienie prawa do wychowywania własnych dzieci jest niebezpieczeństwem, akcentował.
Jako trzecią kwestię, która wymaga ochrony, Jarosław Kaczyński wymienił program socjalny, który wprowadził obecny rząd.
To 500+, już od lipca dla każdego dziecka. To obniżony wiek emerytalny. To 13. emerytura, to wyprawka, to bezpłatne leki, to różnego rodzaju regulacje podwyższające płace, płacę godzinową, płacę najniższą, miesięczną. Krótko mówiąc, to wszystko, co uczyniliśmy po to, by polskie społeczeństwo, wszystkie grupy polskiego społeczeństwa żyły lepiej niż przedtem. To też będzie zagrożone.
Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że w tych wyborach liczy się każdy głos.
Te wszystkie gospodarcze osiągnięcia wymagają kontynuacji, wymagają tego, żebyśmy dalej mogli kontynuować nasze reformy, nasze zmiany, nasze prospołeczne reformy. Głos każdego człowieka liczy się. Ludzie uwierzyli w to 4 lata temu. I każdy głos wtedy był na wagę złota, doprowadził do tej zmiany, do dobrej zmiany, którą dzisiaj Państwo widzicie. Gdyby nie tamte głosy, to VAT dalej szedłby do kieszeni przestępców. Nie byłoby 500+, nie byłoby tego wielkiego wsparcia dla polskich rodzin.
Jedynką na liście PiS-u w okręgu łódzkim jest były szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski.
W czasie trwającej kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego partia rządząca co tydzień organizuje konwencje regionalne. W niedzielę politycy PiS-u spotkają się w Krakowie.
We wszystkich sondażach wyborczych prowadzi zdecydowanie Prawo i Sprawiedliwość. Na drugim miejscu plasuje się Koalicja Europejska.
A do urn wyborczych pójdziemy w kolejną niedzielę. Wybierzemy europosłów na kolejne 5 lat.
Prezydent Polski Andrzej Duda oraz szef MSWiA Joachim Brudziński wzięli udział w piątek w centralnych obchodach Święta Straży Granicznej.
Uroczystość odbyła się na dziedzińcu Belwederu w Warszawie. Wręczono awanse generalskie. Odbyła się także promocja funkcjonariuszy na pierwszy stopień oficerski.
Prezydent Andrzej Duda podziękował strażnikom granicznym za pełnioną służbę w Polsce, ale też za granicą.
Granica Rzeczypospolitej Polskiej, granica Unii Europejskiej jest strzeżona. To dzięki Wam w znakomity sposób realizujemy także nasze europejskie zobowiązania i współpracę z Frontexem.
Głos zabrał też minister Joachim Brudziński. Szef MSWiA zwrócił uwagę, że prace naszych strażników granicznych doceniają władze innych krajów.
Ilekroć dane mi było rozmawiać, czy to w Brukseli, w Strasburgu, w innych stolicach z moimi odpowiednikami, zawsze pod adresem Straży Granicznej padały słowa uznania i podziękowania za Waszą służbę. To powód do olbrzymiej dumy.
Straż Graniczna podlega pod resort spraw wewnętrznych i administracji. Służbę w tej formacji pełni 15 tysięcy funkcjonariuszy. Strzegą oni 3,5 tysiąca kilometrów polskich granic. Kontrolują także legalność cudzoziemców w Polsce.
W ciągu 3 lat strażnicy odprawili 150 milionów osób. Do Polski nie wjechało około 270 tysięcy osób, które mogły zagrażać naszemu bezpieczeństwu. Ujawniono także nielegalnie przewożone materiały o wartości 1 miliard złotych.
Premier Mateusz Morawiecki zaprezentował w piątek 5-punktowy plan rozwoju piłki nożnej w Polsce. Szef rządu przedstawił go w Centrum Olimpijskim w Warszawie.
Pierwszy punkt programu dotyczy rozbudowy infrastruktury sportowej. Druga kwestia to certyfikacja szkoleń. Rząd chce także poprawić bezpieczeństwo na trybunach.
Ponadto w rozwój piłki nożnej mają być zaangażowane państwowe spółki. Ostatnia, 5. kwestia to regulacje prawne dla klubów.
Premier Mateusz Morawiecki, przedstawiając plan rozwoju krajowego futbolu, mówił, że jest on ważną gałęzią gospodarki. Chcemy, by polska piłka była coraz lepsza i stała wyżej w Europie oraz była królem sportu, podkreślał premier.
Chcemy, żeby polska piłka zwyciężała, żeby nie tylko piłka narodowa, która się odbudowała, jest coraz lepsza i wierzymy w nią coraz bardziej, ale również, żeby piłka klubowa osiągała znakomite rezultaty, żeby te talenty, wybitne talenty, które są i które gdyby zebrać, to już dzisiaj grałyby w Lidze Mistrzów, gdyby taki klub powstał z tych najlepszych naszych chłopaków, którzy wyjechali gdzieś do gry za granicą. Chcemy, żeby polska ekstraklasa miała takich piłkarzy tutaj. Taki system, taki ekosystem będziemy tworzyć. Oczywiście nie od razu Kraków zbudowano, ale ten plan dla piłki, który dzisiaj przedyskutowaliśmy, jestem przekonany, że doprowadzi nas do tego, że dużo częściej będziemy mówili o tym, że jesteśmy dumni z naszych zwycięstw.
Premier zadeklarował, że infrastruktura i system piłki nożnej będą zmieniane w taki sposób, by jak najlepiej kształcić naszych młodych piłkarzy.
Szef rządu zapowiedział też rozwój laboratoriów umiejętności, które pomogą w określaniu parametrów fizycznych kandydatów na piłkarzy.
W najbliższy piątek na dodatkowym posiedzeniu Senat zajmie się nowelizacją kodeksu karnego, zaostrzającą kary m.in. za przestępstwa pedofilii.
Sejm wczoraj późnym wieczorem uchwalił przepisy, w myśl których za zgwałcenie dziecka pedofil trafi do więzienia nawet na 30 lat.
Tak zwana totalna opozycja najpierw zakłóciła obrady, a teraz krytykuje samą propozycję i szybki tryb pracy nad zmianami. Nowych przepisów w piątek bronił na konferencji prasowej minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Przy procedowaniu nowelizacji kodeksu karnego nie doszło do złamania regulaminu Sejmu, zapewnił szef resortu sprawiedliwości.
Dodał, że projekt był procedowany od 1,5 roku. Praca nad nim ma długą historię i był konsultowany z różnymi środowiskami, mówił minister, wskazując na hipokryzję totalnej opozycji.
Wczorajsze głosowanie, wszyscy Państwo pamiętacie, widzieliście wielkie, pełne emocji i okrągłych słów, wystąpienia, wrażliwość wobec dzieci w nich artykułowana. No a potem co? Potem jak zwykle, to co zawsze, czyli odmowa poparcia projektów, które w sposób bardzo zdecydowany zaostrzają kary wobec pedofilów, które wprowadzają środki karne, bo też są tam inne narzędzia, nie tylko zaostrzenie kar wobec pedofilów, środki karne, które uderzają w pedofilów, które pozwalają znacznie skuteczniej pedofilów ścigać, również tych, którzy powracają do przestępstwa, bo pamiętajmy o tym, że wśród pedofilów jest niemało recydywistów i w związku z tym zaostrzenie kar za recydywę bardzo mocno uderza również w pedofilów. I oni znowu jak zwykle, czyli jak poparli, znacie Państwo odpowiedź na to pytanie. To pokazuje obłudę i hipokryzję.
Inne zmiany dotyczące walki z pedofilią zakładają, że najbardziej zaburzonym sprawcom grozić będzie bezwzględne dożywocie, a zbrodnie pedofilskie nigdy nie będą się przedawniać.
Nowe przepisy zakładają również likwidację tzw. kar w zawieszeniu dla pedofilów, a w rejestrze pedofilów zostanie ujawniony zawód skazanych.
Walczymy o jak największy nowy budżet Unii Europejskiej, powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Polityk wziął udział w konferencji prasowej Fundusze Europejskie 2021-2027, gdzie jesteśmy z negocjacjami.
Minister powiedział, że prowadzone obecnie negocjacje są trudne, ale stronie polskiej udało się przeforsować kilka ważnych elementów.
Jako przykład podał m.in. możliwość finansowania ze środków unijnych infrastruktury gazowej, budowy CPK, drogi Via Carpatia czy poprawy bezpieczeństwa portów lotniczych.
Szef resortu inwestycji Jerzy Kwieciński zaznaczył, że ważne jest nie tylko to, ile pieniędzy dostaniemy, ale jak je zainwestujemy i jak przełożą się one na gospodarkę i jakość życia.
Polska jest wszędzie w Unii Europejskiej, w ogóle na świecie, pokazywana jako ten kraj, który potrafi korzystać z funduszy europejskich z korzyścią dla gospodarki, z korzyścią dla społeczeństw. Sam fakt, że posiadamy dużo pieniędzy, o niczym nie znaczy. Te pieniądze są również w różnych kopertach finansowych i na to wskazujemy. Najwięcej tych pieniędzy jest oczywiście dla Polski w polityce spójności, bo to mniej więcej 2/3. 1/3 tych środków jest we wspólnej polityce rolnej, ale jest również szereg programów na poziomie unijnym, z których my w mniejszym lub większym stopniu korzystamy, a chcemy również stworzyć taką sytuację, że Polska, polskie instytucje, polskie firmy będą z tych również środków innych korzystały.
Przewidywany przez ministra termin zakończenia negocjacji budżetowych to druga połowa 2020 roku.
Zgodnie z przedstawionym w maju ubiegłego roku projektem nowego budżetu Unii Europejskiej do Polski ma trafić ponad 64 miliardy euro na politykę spójności, czyli o 20% mniej niż w obecnej perspektywie budżetowej.
W ośrodku szkolenia poligonowego wojsk lądowych Dęba zakończyły się w piątek kilkudniowe międzynarodowe ćwiczenia Common Challenge 19. Wzięli w nich udział żołnierze z Polski, Węgier, Czech, Słowacji oraz Chorwacji.
Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie gotowości dowództwa Grupy Bojowej Unii Europejskiej do realizacji zadań w ramach operacji reagowania kryzysowego.
W połowie tego roku państwa V4 wraz z Chorwacją będą pełnić dyżur w ramach Grupy Bojowej Unii Europejskiej.
W zakończeniu ćwiczeń w ośrodku szkolenia poligonowego wojsk lądowych Dęba uczestniczył minister obrony Mariusz Błaszczak.
Od 15 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Jesteśmy aktywni, jeżeli chodzi o wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony. Zależy nam na tym, żeby ona była komplementarna z tymi działaniami, które są podejmowane przez Sojusz Północnoatlantycki. I właśnie przykładem takiej współpracy w ramach V4 razem z Wojskiem Chorwackim jest objęcie dyżuru przez Europejską Grupę Bojową. Od połowy tego roku ćwiczenia stanowiły certyfikację umiejętności i gotowości Europejskiej Grupy Bojowej.
Trzon Grupy Bojowej Unii Europejskiej stanowią żołnierze z 6 Brygady Powietrzno-Desantowej. W skład grupy wchodzą także pododdziały sojusznicze.
W Gdańsku zdewastowano pomnik ojca świętego Jana Pawła II i prezydenta Ronalda Reagana. Rzeźby zostały oblane różową farbą. Policję o zdarzeniu powiadomił operator monitoringu miejskiego.
To już drugi raz, kiedy zbezczeszczono monument. Wcześniej odcięto rękę rzeźbie papieża Polaka. Przypomniał Czesław Nowak, prezes Stowarzyszenia Godność, które było pomysłodawcą budowy i inicjatorem zbiórki funduszy na pomnik.
W Polsce są siły, które jak za PRL-u zwalczały Kościół i religię, uderzając w nasze świętości, powiedział prezes Czesław Nowak. Jak dodał, nie może być na to zgody.
Dlatego już w sobotę przed pomnikiem w Gdańsku mieszkańcy zgromadzą się na modlitwie. Będzie to także forma sprzeciwu wobec dewastacji.
Przypomnijmy te profanacje, przypomnijmy, że ci ludzie popełniają nie tylko grzech, ale takimi czynami wyzywają się z narodu polskiego, bo papież i Matka Najświętsza są naszymi wielkimi orędownikami i przewodnikami przez życie. W związku z tym to, co nam zostawił papież, zamiast pielęgnować, to my go obrażamy. Ja zapraszam wszystkich jutro gdańszczan, żeby przyszli tutaj i zaprotestowali z nami, pomodlili się do Jana Pawła II i zaprotestowali przeciwko tej profanacji, bo to jest druga profanacja. Raz odcięto papieżowi rękę, teraz przed dzień jego rocznicy urodzin właśnie próbuje się Jana Pawła II zhańbić, pomalować i tak dalej. Nie pozwolimy na to.
Modlitwa rozpocznie się o godzinie 14 w Parku Nadmorskim na Gdańskim Przymorzu, gdzie znajduje się zdewastowany pomnik.
Sprawcy oblali farbą dwie wykonane z brązu rzeźby o wysokości ponad 2 metrów przedstawiające Jana Pawła II i Ronalda Reagana.
Partia Front Ludowy byłego premiera Ukrainy Arsenija Jaceniuka rozwiązała koalicję stworzoną z blokiem ustępującego prezydenta Petra Poroszenki. Decyzja ta pozbawia nowego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego możliwości rozwiązania parlamentu.
Z trybuny parlamentarnej szef frakcji Frontu Ludowego poinformował już o inicjatywie formowania nowej koalicji.
Obecnie parlament ma 30 dni na powołanie nowej koalicji. W tym czasie Zełenski, który obejmuje stanowisko prezydenta w poniedziałek, nie ma prawa rozwiązania Rady Najwyższej. Nie może też rozpisać przedterminowych wyborów parlamentarnych.
Sytuacja w ukraińskim parlamencie jest równie komiczna jak nowy prezydent, ocenił prawnik Marcin Jakubczyk.
Mamy do czynienia z nietypowymi zagrywkami ze strony Arsenija Jaceniuka i jego partii Frontu Ludowego, która okazuje się, że występuje z koalicji, którą tworzyła do tej pory z partią Petro Poroszenki. To zabieg jest dosyć sprytny, tak? Bo w tej sytuacji ma 30 dni na działanie parlament ukraiński, aby zawiązać nową koalicję rządzącą. W tym okresie oczywiście nowo wybrany prezydent nie ma możliwości rozwiązania parlamentu, a wiemy, że taką zagrywką chciał się tutaj pan Zełenski popisać. Natomiast po upływie tego terminu, nawet jeżeli nie uda się zawiązać nowej nowej koalicji w parlamencie, prezydent również straci te uprawnienia. Dlaczego? Ponieważ ma taki okres ustawowy 6 miesięcy przed planowanym terminem wyborów parlamentarnych, a ten okres w tym momencie zostanie zamknięty.
Jednocześnie minister spraw zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkin oświadczył, że odchodzi ze stanowiska. Jak podał, ma to związek ze zmianą władzy w jego kraju po zwycięstwie w wyborach prezydenckich Wołodymyra Zełenskiego.
51-letni Klimkin był szefem ukraińskiej dyplomacji od 2014 roku.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.